Witam Państwa, Lech Pilarski w programie o Polskim Ładzie. To nie tylko zmiany w podatkach, ale także strategiczny program rozwoju kraju. Ogólne założenia programu są mniej więcej znane. Dzisiaj je tylko przypomnimy. Skupimy się jednak na zmianach podatkowych. Te są olbrzymie i będą miały wpływ na dochody przedsiębiorstw, biznesmenów i nas, zwykłych zjadaczy chleba. Przede wszystkim będzie duża waloryzacja progów podatkowych, zwolnień od danin. Natomiast wprowadzona zostanie składka zdrowotna płatna od naszych dochodów. Z dotychczasowego ponad 1% wzrośnie do 9%. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj razem z nami profesor Henryk Wnorowski. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
I dr Adam Wyszkowski tutaj w studiu z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To może zaczniemy od pana profesora. Ogólne założenia Polskiego Ładu.
Polski Ład to jest, tak jak pan redaktor powiedział, program gospodarczy, bardzo istotny element polityki gospodarczej polskiego rządu, który się rodził na przestrzeni, można powiedzieć, całego 2021 roku. Pierwsze założenia poznaliśmy już w połowie marca, 17 marca 2021 roku nastąpiła inauguracja programu. Wówczas ogłoszono 10 obszarów, które miały się składać na polski ład i przedstawiono to jako program Prawa i Sprawiedliwości, jako odpowiedź na rzeczywistość post-covidową. No tutaj bardzo widoczna była analogia z programem inwestycyjnym Nowego Ładu w Stanach Zjednoczonych po wielkim kryzysie lat 29-33, kiedy to prezydent Franklin Delano Roosevelt ogłaszał politykę New Dealu. Później oczywiście chwilę czekaliśmy. Następna konkretyzacja Polskiego Ładu nastąpiła w połowie maja. Wówczas to zostało ogłoszonych 5 filarów tego Polskiego Ładu, czyli powrót do tych tradycyjnych, można powiedzieć, piątek. I już wówczas rozpoczęła się prezentacja Polskiego Ładu jako polityki rządu, a nie tylko Prawa i Sprawiedliwości. No i w zasadzie te propozycje konkretyzowały się, ucierały się do końca, do chwili obecnej tak naprawdę. A to, co pan redaktor zapowiedział, czyli ten główny element z punktu widzenia obywateli, a więc zmiany podatkowe, to już się wszystko działo od początku października tego roku. Ponieważ toczyła się dosyć intensywna dyskusja, pojawiały się różne propozycje, jest bardzo wielokrotnie te koncepcje się zmieniały, no ale prawda jest taka, że takiego programu w Polsce nie było, tak wszechstronnego, tak rozbudowanego. Ja czasami myślę nawet, że on jest, że nie ma sfery życia, której nie dotyczyłyby jakieś propozycje polskiego ładu. I myślę, że na te wszystkie propozycje należy patrzeć jako na takie obszary, miejsca indukowania rozwoju gospodarczego właśnie w tej rzeczywistości post-covidowej. Można powiedzieć, że jest to, albo nawet nie można, tak po prostu jest, że jest to element polityki keynesowskiej w okresie pogorszenia koniunktury. Próbuje się uruchamiać punkty, w których miałoby następować indukowanie rozwoju i w tych miejscach, te miejsca mają ciągnąć rozwój i mają uruchamiać działanie mechanizmu mnożnikowego.
Ale nie sądzi pan, że ten program to jest takie pobudzenie centralne, wysyłanie impulsów, także gotówkowych, w sensie dofinansowania pewnych pomysłów albo zwolnień podatkowych, które są indukowane, jak pan to powiedział, centralnie, a nie ma takiego nastawienia, że my tworzymy mechanizm i zachęcamy społeczeństwo do tego, żeby ono wyzwoliło swoją przedsiębiorczość.
No, wydaje się, że pan redaktor może mieć rację. Można mieć takie wrażenie. Wrażenie. No, natomiast no, może to nie jest tak, że w ogóle nie ma takich miejsc, gdzie byłaby ta generowane te zachowania proaktywne. Myślę, że jeśli byśmy tak bardzo precyzyjnie przejrzeli to wszystko, co będzie się składało na Polski Ład, to pewnie takie punkty też się znajdą, ale na ten moment absolutnie ta ocena pana redaktora jest właściwa. To odczucie jest prawdziwe, no, ale z drugiej strony no, trudno też się dziwić, skoro to jest program rządowy, to jest polityka gospodarcza, elementy polityki gospodarczej i to rząd bierze odpowiedzialność na siebie i próbuje wskazać wiele miejsc, w których takie indukowanie ma następować.
To przypominając jeszcze, panie profesorze, zostawmy na razie na boku podatki. Będą pieniądze tak na inwestycje, nie tylko drogowe, ale w ogóle na służbę zdrowia i no, najważniejsza rzecz będzie wspieranie wielu programów społecznych.
Tak, no jeśli chodzi o inwestycje, to jest niezwykle szeroki program, natomiast to, co teraz pamiętamy z ostatnich dni, w zasadzie ostatnich tygodni, bo ogłoszenie wyników pierwszego naboru odbyło się przez pana premiera na takim spotkaniu w Nidzicy i wówczas została uruchomiona pierwsza transza w wysokości ponad 23 miliardów złotych, które to pieniądze mają trafiają do polskich samorządów. My teraz bardzo często widzimy także w województwie podlaskim, gdzie odbywają się spotkania w poszczególnych gminach i przekazywane są przez przedstawicieli władz symboliczne czeki wójtom, burmistrzom, prezydentom i te pieniądze będą właśnie na inwestycje. Co poza inwestycjami? Tak jak pan redaktor wspomniał, no, te rozwiązania dotyczące indukowania czy próby rozwiązania w końcu, nazwijmy to tak, problemu mieszkaniowego. Jak wiadomo, do tej pory jest to taki newralgiczny obszar, gdzie nikomu nie udało się rozwiązać tego problemu. Mamy kilka propozycji w ramach tak zwanego problemu mieszkaniowego, w pewnym sensie rewolucja wolnościowa dotycząca budowania bez pozwoleń. Oczywiście tutaj też są różne oceny tych propozycji, ale no, propozycje są, powinien być efekt. Jeśli chodzi o propozycje socjalne, to jest cała masa kontynuacji, jest nowa propozycja skierowana do polskich rodzin dotycząca kapitału rodzinnego. Także no, jesteśmy ciągle w okresie pandemii. W tej chwili no, wydaje się, że w szczycie czwartej fali trzeba wspomnieć, że bardzo ważnym elementem Polskiego Ładu jest, ma być służba zdrowia. można by powiedzieć, dramatyczne zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, kiedy w roku 23 ma to już być 6% PKB, w 27 7%. Mamy taką jasną ścieżkę dojścia do 7% PKB na służbę zdrowia, co wydaje się być bardzo istotnym impulsem. Także no ja powtórzę, impulsów tych miejsc, gdzie rozwój będzie indukowany jest, ma być indukowany jest bardzo dużo i no, należy oczekiwać, że efekty tego indukowania z całą pewnością będą, natomiast czy one będą zgodne z oczekiwaniami, czy nie, to zobaczymy. To zależy jeszcze od bardzo wielu innych czynników z makrootoczenia.
Stóp procentowych, inflacji, cen surowców energetycznych, które w większości importujemy i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję panie profesorze za udział w audycji. Tyle ogólnych założeń związanych z Polskim Ładem. Jeśli ktoś z państwa jest zainteresowany, to odsyłamy oczywiście do odpowiednich dokumentów, żeby można było się zapoznać. A za chwilę w naszym programie skupimy się na podatkach, na tej części, która też rewolucjonizuje wiele spraw i to dotyczących nie tylko przedsiębiorców, ale również zwykłych obywateli. Naszym gościem rozmawialiśmy teraz z profesorem Henrykiem Wnorowskim z Uniwersytetu w Białymstoku. A przypomnę, w studiu dr Adam Wyszkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Mamy za sobą już te założenia ogólne. Skupmy się teraz na tym, co dotyczy naszych kieszeni. I tutaj rzeczywiście od 1 stycznia będzie bardzo dużo zmian i to takich zmian, na które reagować trzeba by było do końca tego roku, czyli do 31 grudnia 2021 roku, ze względu na to, że na przykład jeśli pracodawca wypłaci pensję za pracę pracownikowi w styczniu, to będzie trzeba opodatkować tę wypłatę według nowych zasad.
Dokładnie tak. Szanowni Państwo, generalnie można powiedzieć, że to, co nas czeka w roku 2022, można chyba podsumować jednym stwierdzeniem. Rewolucja. Rzeczywiście tu można się z panem redaktorem zgodzić, że śmiałbym twierdzić, że chyba są to najważniejsze, fundamentalne zmiany od bodajże, nie wiem, 2004 roku chyba, kiedy to...
Od momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej.
I kiedy to wprowadzono podatek liniowy, między innymi w ramach PIT-u, zupełnie zreformowano podatek od towarów i usług. Natomiast w chwili obecnej rzeczywiście ustawodawca zafundował nam fundamentalne zmiany w zakresie opodatkowania nie tylko przedsiębiorców, ale generalnie wszystkich podatników w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych, ale nie możemy też zapominać o podatnikach podatku dochodowego do osób prawnych. Tam też czekają nas bardzo znaczące
zmiany. Będą musieli się na przykład zdecydować, czy pracujący na własny rachunek, czy będą na ryczałcie, czy na jakimś innym sposobie rozliczenia.
Po raz pierwszy w obecnym roku, na kolejny rok, przedsiębiorcy korzystający z form opodatkowania w ramach podatku dochodowego do osób fizycznych będą musieli wziąć pod uwagę przy kalkulacji opłacalności przy wyborze formy opodatkowania składkę zdrowotną. Tego do tej pory nie było. A od nowego roku...
No tak, bo w zależności od wyboru, tutaj wchodząc troszeczkę w szczegóły, a za bardzo nie będziemy wchodzić, ale jeśli się wybierze odpowiednią formę rozliczeń,
można powiedzieć, że przy każdej formie opodatkowania
płaci się albo 9, albo 4,9.
Przy każdej formie opodatkowania będą teraz inne zasady naliczania składki zdrowotnej. Wcześniej tego nie było. Wcześniej się brało pod uwagę tylko i wyłącznie kwestie podatkowe przy wyborze form opodatkowania w ramach działalności gospodarczej. W roku 2022 także trzeba będzie wziąć pod uwagę składkę zdrowotną, ponieważ tak jak powiedziałem, to ustawodawca przyjął takie zasady, że przyjął odmienne sposoby naliczania tychże składek przy karcie, ryczałcie czy podatku liniowym i skali podatkowej.
Także tutaj będą duże zmiany. Zachęcamy przedsiębiorców, żeby już wchodzili w te dokumenty
wczoraj
i szczegóły.
Wczoraj bodajże ukazała się informacja ze strony ZUS-u, gdzie stwierdzono, że w połowie stycznia zostanie zamieszczony na stronach ZUS-owskich kalkulator składek zdrowotnych.
Po to, żeby decyzje trzeba już teraz, do końca roku podejmować.
Znaczy, no, jeszcze można w kolejnym roku trochę odwrócić tą decyzję, ponieważ w ubiegłym roku, nie, dwa lata temu zmieniły się trochę zasady informowania czy dokonywania wyboru form opodatkowania, ale rzeczywiście no, już trzeba myśleć. Szczególnie o tym, o czym pan redaktor powiedział, tak?
Na przykład jak zapłacić pracownikom, żeby zmieścili się według zasad obecnych, a nie weszli w nowe zasady?
To znaczy, no, trzeba zapłacić w grudniu. Po prostu trzeba zapłacić w grudniu. Oczywiście.
Czyli przesuwanie tego, liczenie na jakieś ulgi, karencje i tak dalej raczej nie wchodzi
tutaj
w rachubę.
Nie wchodzi w rachubę. Tutaj trzeba po prostu wypłacić.
Poprzednio, jak były reformy podatkowe, to jednak wdawano tę klauzulę, że dochód osiągnięty w roku poprzednim będzie opodatkowany według zasad, mimo że będzie wypłacony w nowym roku, to według zasad
generalnie
poprzednich.
Jeżeli chodzi o wynagrodzenie wypłacane pracownikom, są one opodatkowane w momencie ich wypłaty. Także jeżeli zostaną wypłacane w grudniu, to oczywiście zostaną one opodatkowane na zasadach obowiązujących w tym jeszcze roku. Oczywiście nie będzie to zbyt popularne, ponieważ proszę pamiętać o tym, że przedsiębiorcy wypłacając wynagrodzenia, decydując się na wypłatę wynagrodzeń w miesiącu grudniu, pozbywają się kosztów uzyskania przychodów w kolejnym roku. Także to też nie jest tak, że będą przedsiębiorcy zachwyceni.
Nic za darmo.
Nie ma nic za darmo.
Co jeszcze się będzie zmieniało? Skupmy się na razie na naszych kieszeniach, czyli na zwykłych obywatelach. Przede wszystkim składka zdrowotna.
Znaczy tutaj oczywiście można mówić o tych takich pozytywnych zmianach typu...
Za chwilę dojdziemy do miodu, dobrze. Za chwilę dojdziemy. Oczywiście, na razie skupiamy się na dziegciu.
Oczywiście. Wydaje się, że taką najważniejszą zmianą, która warunkuje to określenie, że to są fundamentalne zmiany w ramach... I tu bym powiedział nie tylko podatków, ale generalnie ciężarów publiczno-prawnych, ciężarów fiskalnych, są oczywiście zasady dotyczące składki zdrowotnej. Jej naliczania i przede wszystkim odliczania. Po raz pierwszy w historii, nowoczesnej historii polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych podatnicy stracą możliwość odliczania kwoty zapłaconej składki od podatku.
I to przypomnijmy, w momencie, kiedy wprowadzono składkę zdrowotną, liczoną od dochodu, mogliśmy na początku odliczyć ją w całości. Potem zmieniono to i odliczano jeden z kawałkiem procenta dochodu.
To była taka umowa społeczna, tak, że ustawodawca wprowadzając w 1999 roku tę składkę zdrowotną, chciał przekierować te pieniądze tak tylko i wyłącznie na służbę zdrowia i nie chcąc obciążać dodatkowo tąże składką społeczeństwa, po prostu przyjął taką konstrukcję, że można było tą składkę odliczyć od podatku. Oczywiście później zmieniano wysokość tejże samej składki, zmieniono też wysokość składki, która jest możliwa do odliczenia od podatku. Tak? Natomiast w chwili obecnej, od kolejnego roku tej możliwości już w ogóle nie będzie.
Czyli 9% od osiągniętego dochodu?
Będzie płacone w formie składki zdrowotnej, natomiast nie będzie ona już obniżała nam w wysokości należnego podatku.
Czyli taki swego rodzaju podatek zdrowotny.
To znaczy, rzeczywiście to, co można zauważyć w ogóle na przestrzeni ostatnich kilku ładnych lat, to działania ustawodawcy, które polegają na przesuwaniu ciężarów fiskalnych z instrumentów stricte podatkowych na instrumenty parapodatkowe, typu składki, opłaty, no jakkolwiek byśmy to nie nazwali tych instrumentów. Nie są one wprost nazywane podatkami, ale tak naprawdę mają wszystkie cechy podatków. Można to w pewnym sensie może trochę nazwać takim PR-owskim działaniem ustawodawcy, który może stwierdzić, że nie podnosimy podatków, ale przesuwamy te ciężary na inne instrumenty. Czy to jest dobry ruch? Nie wiem, nie chciałbym tego oceniać. Generalnie jestem trochę z taką higienizacją ciężarów i jeżeli jest obciążenie, które nosi znamiona podatku, to ono powinno być nazywane wprost podatkiem, a nie na przykład opłatą cukrową, opłatą od tych przysłowiowych małpek, czy jakichś innych opłatę, nie wiem, produktową, opłatę środowiskową. Są to ciężary, które noszą znamiona podatków i one powinny być wprost nazywane podatkami.
Żeby nie było, że mówimy tylko o dziegciu, to teraz powiedzmy o miodzie. Ten miód polega na tym, że od bardzo wielu lat nie były waloryzowane progi podatkowe. W ogóle zostały one zmienione, podwyższone i wiele osób narzekało na to, że no, co z tego, że gdzie indziej mamy lepiej, że możemy mieć większe dochody, skoro podatki i tak nam sporo zabierają.
To znaczy zgadza się, mieliśmy do czynienia z tak zwaną zimną progresją, tak? Czyli takim sztucznym przechodzeniem niektórych podatników do wyższych progów podatkowych, nie wynikającym wprost z wzrostu realnych wynagrodzeń, tylko nominalnych wartości. Rzeczywiście.
Właśnie, jak on nazywa? Zimna?
Zimna progresja.
Zimna progresja. Zimna progresja. Zapamiętajmy. Na razie nie mówimy o mroźnej, była zimna, teraz będzie to letnia, znaczy, progresja.
Oczywiście, dopóki ta różnica pomiędzy realnymi a nominalnymi wynagrodzeniami była niewielka, ponieważ mieliśmy do czynienia ze stosunkowo niewielkim poziomem inflacji, to ona nie była aż tak zauważalna. Natomiast gdyby ustawodawca utrzymał ten poziom progu podatkowego, załóżmy jeszcze przez kolejne 2-3 lata, przy założeniu, że z tą inflacją mielibyśmy pewne problemy, czyli ona utrzymywałaby się na poziomie, ja wiem, 5-6%, to rzeczywiście wtedy można byłoby zaobserwować wyraźnie tą zimną progresję.
Natomiast, czyli nominalnie byśmy dużo zarabiali, tak, ale realnie mniej.
Znaczy, nominalnie i realnie była to różnica, ale realnie byśmy nie zarabiali więcej, a mimo to byśmy weszli do wyższego progu podatkowego, bo byśmy nominalnie zarabiali więcej. Także tutaj rzeczywiście ten wzrost w progu podatkowego jest jak najbardziej słuszny. No, to wynika oczywiście z takich, a nie innych założeń w tego polskiego ładu. Tak? Tak samo jak wzrost...
Czyli będą dwa progi dochodowe, tak?
To znaczy jeden, 120 tysięcy, no plus oczywiście kwota wolna od podatku, która będzie... Tak naprawdę będziemy...
No też kwotę wolną od podatku długo nie waloryzowano, tak, albo znaczy, niewiele ją podnoszono.
Paradoksalnie zmieniono, już nie pamiętam w którym roku, w związku z dosyć słynnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego a propos istoty tej kwoty wolnej od podatku. Rzeczywiście ją zmieniono, miała ona charakter regresywny, to znaczy, że powyżej... bodajże do 127 tysięcy złotych była ta kwota wliczana, później powyżej przekroczeniu tego poziomu dochodów już ona znikała, tak? Czyli miała charakter regresywny. Natomiast w chwili obecnej rzeczywiście będzie ona znacząca. Już 30 tysięcy można, chociaż można mieć pewne wątpliwości, czy to jest minimum egzystencji, czy nie, ale jest to już to znacząca kwota, aczkolwiek nadal...
30 tysięcy to nie miesięcznie.
Nie.
To rocznie.
Rocznie. Nadal daleko nam trochę do państw Europy Zachodniej, ale rzeczywiście... Jakby nie było, nastąpi wzrost tej kwoty wolnej.
Bo do tej pory to było znacznie niżej.
Znacznie niżej, tak. No, przed tymi zmianami wynikającymi z implementacji wyroku Trybunału wynosiła ono w ogóle 3 tysiące złotych. Także, i to ono się utrzymało przez wiele, wiele lat, także to była, można chyba nazwać śmieszną kwotą.
Absolutnie to było śmieszne. Teraz zwaloryzowano to, można by powiedzieć, 10-krotnie. Tak, zwolnienie będzie 30 tysięcy złotych. Co to oznacza? Nie wiem, znajomi nasi osiągają ten dochód rzędu 50 tysięcy, to znaczy, że zapłacą podatek od 20?
Dokładnie tak, tylko zapłacą podatek od nadwyżki ponad kwotę wolną. Tak samo jak i w próg podatkowy, tak? Ta wyższa stawka podatku będzie dotyczyła tylko nadwyżki ponad 120 tysięcy.
Jeśli ktoś osiągnie dochód do 120 tysięcy, to te 30 tysięcy też go obowiązuje?
Tak, też go obowiązuje.
Każdego?
Każdego.
Niezależnie od jakiego dochodu.
To jest zmiana, tak.
Czyli już możemy sobie kalkulować, że taka będzie kwota zwalniająca z jakiegokolwiek podatku.
Dokładnie.
Wszystko, co powyżej 30 tysięcy, będzie opodatkowane.
Oczywiście pamiętajmy, że cały czas mówimy o skali podatkowej, tak? Bo kwoty wolnej nie ma w podatku liniowym, który też jest często wybierany przez przedsiębiorców jako forma opodatkowania.
Tutaj tam przedsiębiorcy będą musieli sporo łamigłówek rozwiązać.
To znaczy, tak, jeszcze raz powtarzam, ta łamigłówka najważniejsza będzie związana właśnie z uwzględnieniem składki zdrowotnej w kalkulacji formy opodatkowania.
Wracając do podatku od dochodów osobistych, to kwota wolna od podatku 30 tysięcy i ten próg podatkowy około 120 tysięcy.
120 tysięcy.
Czyli wszystko, co powyżej rocznie zarobimy 120 tysięcy, będzie opodatkowane wyższą...
Stawką 32. Oczywiście też nie możemy zapominać o tak zwanej daninie solidarnościowej, która już od kilku lat funkcjonuje, która tak naprawdę konstytuuje nam czwarty próg podatkowy w wysokości 36%. Co prawda powyżej miliona złotych dotyczy to niewielu podatników.
2% bodajże.
Dokładnie tak, ale no... Możemy sobie życzyć, żeby to nas dotyczyło.
Każdego z obywateli.
Dokładnie tak.
Wracając, czyli powyżej 120 tysięcy wkraczamy w ten wyższy próg podatkowy, ale podstawowa skala podatkowa to jest ile?
17,32.
17%?
Tak, to jest podstawa. 17% to pierwszy próg podatkowy, a 32 to jest ten wyższy próg podatkowy.
Czyli jeśli ta kwota powyżej 30 tysięcy, no właśnie, wróćmy do owych 20, to od 20 tysięcy zapłacimy 17%.
Powyżej 30. Powyżej 30 zapłacimy 17%.
Za te 20.
Tak, dokładnie tak.
Czyli 17 razy 20 to będzie 33 400 zł.
Tak.
błyskawicznie to przewidzieliśmy, tacy jesteśmy dobrzy w rachunkach. Wracając do innych zmian, sporo ludzi nie będzie się musiało w ogóle sprawą zajmować ze względu na to, że w międzyczasie wdrożyliśmy takie automatyczne rozliczanie podatków.
Znaczy tak, to już funkcjonuje od 2 lat w zeznania, elektroniczne zeznania, które, do których każdy podatnik ma dostęp przez swój portal podatki, na portalu podatki, tak? Może zajrzeć, może zobaczyć, zaakceptować bądź nie, bo oczywiście musimy być świadomymi podatnikami i nie możemy za automatu akceptować, bo każdemu zdarzają się pomyłki, być może w systemie gdzieś coś zginęło, tak? Musimy być świadomi i przeczytać.
Albo coś zrobiliśmy, osiągnęliśmy dochód, powinniśmy
na przykład skorzystaliśmy z jakiejś ulgi podatkowej, o którym pracodawca nie wiedział, tak?
Także albo ponieśliśmy koszty na mój prąd, albo na coś w tym stylu.
Dokładnie.
I koszty będziemy mogli odliczyć od podstawy opodatkowania.
Po prostu płatnik nie przekazał informacji, tak? I pamiętajmy, drodzy państwo, że to na nas, na podatnikach ciąży obowiązek właściwego wypełnienia zeznania podatkowego, a nie na płatnikach, którzy to robią formalnie za nas.
Jeśli odbywa się to tradycyjnie, chodzimy do pracy, osiągamy dochody, pracodawca wszystko za nas rozlicza, to Urząd Skarbowy załatwi te nowe zasady i te wszystkie rzeczy, nie będziemy musieli tutaj się zagłębiać.
Nie, to już tego już podatnik nie musi robić.
Co jeszcze, jeśli chodzi o te zmiany?
To znaczy, warto wspomnieć o szeregu ulg podatkowych, które wchodzą od kolejnego roku. Tak? Ulga dla seniorów, ulga dla rodzin 4+, ale także wiele ulg związanych z darowiznami, które może przekazać na cele religijne, przepraszam, na cele kulturalne, cele sportowe, także cele związane z nauką, bo to dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców. Także tutaj naprawdę wchodzi wiele ulg podatkowych, no, z którymi też warto...
Ale tutaj w szczegóły będziemy wchodzili, jeśli będziemy zamykali rok dochodowy 2022.
Dokładnie tak, 2022, ponieważ te ulgi
ulgi nie próbujmy odliczyć od dochodów osiągniętych w 2021.
Cały czas mówimy o ulgach, które będą obowiązywały za rok 2022, czyli teoretycznie będziemy mieli z nimi styczność w roku 2023, ale musimy pamiętać, żeby ponieść wydatki z nimi związane w roku 2022.
No bo to jest najważniejsze.
Tak, to jest najważniejsze, bo ulga wtedy możemy odliczyć, kiedy faktycznie ten wydatek poniesiemy.
Pytanie takie, czy składka zdrowotna będzie z tą ulgą, zwolnieniem podatkowym od 30 tysięcy?
Nie.
Cały dochód, niezależnie od wszystkiego.
Generalnie można powiedzieć, że w roku 2022 będzie obowiązywał, tak jak już pan redaktor wspomniał tą nazwę, tak? Będzie powszechny podatek zdrowotny nazwany właśnie składką zdrowotną. Będzie on dotyczył każdego dochodu i o tym też warto
pamiętać. I tutaj zwolnień nie będzie?
Nie będzie tutaj.
Czyli osiągnęliśmy dochód.
Od każdego dochodu, tak, pracownika będzie...
Od każdej złotówki zarobionej przez nas będziemy płacić 9% na zdrowie. To pamiętajmy o tym, że tak będzie, w związku z tym tutaj nie będzie żadnych zwolnień, ulg i tego typu rzeczy.
Te zwolnienia będą tylko w podatkach obowiązywały. Składka jest składką, podatek jest podatkiem.
Jeśli chodzi o przedsiębiorców teraz, mówiliśmy o tym, że składka zdrowotna będzie zależała od wyboru.
Formy opodatkowania.
Ale zostawiając już składkę zdrowotną, sprawy samych podatków, co tam się u przedsiębiorców będzie zmieniało, co będą musieli wybrać stosunkowo szybko.
To znaczy tak... Są już uchwalone przepisy, one zostały w ramach Polskiego Ładu wprowadzone, ale wejdą w życie z początkiem 2023 roku. To jest elektronizacja ewidencji podatkowych prowadzonych przez przedsiębiorców. Można powiedzieć, że od roku 2023 teoretycznie zniknie papier u przedsiębiorców. Wszelkie ewidencje, wszelkie deklaracje będą już tylko i wyłącznie sporządzane w formie
elektronicznej. Czyli mamy 2022 na inwestycje.
Ustawodawca uchwalił ten stosunkowo długi okres vacatio legis, tak, cały rok 2022, że przedsiębiorcy mogli się do tego dostosować.
Oczywiście muszą kupić odpowiedni sprzęt,
programy, tak, a tak naprawdę już chyba tylko i wyłącznie zlecić wprowadzenie tej ewidencji biuru rachunkowemu. Ponieważ też trzeba wziąć pod uwagę zmiany dotyczące podatku od towarów i usług, czyli wprowadzenie systemu e-faktur. To też jest bardzo ważna rewolucja. Ministerstwo Finansów już testuje w centralny rejestr tychże faktur, które obligatoryjnie wejdą też od 2023 roku. To jest bardzo ważne i do tego przedsiębiorcy muszą się w roku 2022
dostosować. Czyli także w obrocie z klientami będzie elektronika.
Będzie elektronika. Tak, już funkcjonują kasy online, ich zakres stosowania też będzie sukcesywnie rozszerzany przez ustawodawcę, także no musimy się przyzwyczaić, że nie będziemy już dostawali papierowych paragonów, papierowych faktur, to wszystko będzie zdematerializowane.
W ten sposób będziemy dbali o lasy.
Tak, w ten sposób będziemy dbali o lasy, przede wszystkim. To warto jeszcze wspomnieć o tym, o czym pan profesor trochę mówił, o polityce mieszkaniowej w ramach Polskiego Ładu, ponieważ od 2022 roku też tak naprawdę do 2023 roku wejdzie bardzo ważna zmiana dla przedsiębiorstw, które mają w swoim zasobie mieszkania jako aktywa, ponieważ nie będzie można...
Tak zwane mieszkania zakładowe, tak?
Znaczy mieszkania, które są w majątkiem przedsiębiorstwa wykorzystywane dla celów związanych z działalnością gospodarczą. Nie będzie można ich amortyzować, to znaczy amortyzacja nie będzie kosztem uzyskania przychodów od tego typu majątku. No i tutaj rzeczywiście bardzo często można było usłyszeć ze strony ustawodawcy, ze strony Ministerstwa Finansów, że ten ruch został de facto niekorzystny dla przedsiębiorców, został wprowadzony przede wszystkim po to, żeby w jakiś sposób zniechęcić
żeby
wielkich inwestorów.
Żeby przedsiębiorcy nie wchodzili w koszty. I inaczej, żeby nie kupowali mieszkań.
Żeby zostawić mieszkania dla społeczeństwa. Tak?
To, z czym się teraz na świecie walczy. Niestety, w wielu państwach. Trochę... Najbliższy przykład to Wielki Berlin, w którym nawet specjalne programy się uchwala, zabraniające kupowania mieszkań przez duże firmy.
Proszę pamiętać o tym, że w tym roku mieliśmy do czynienia z jednymi z największych inwestycji na rynku nieruchomości realizowanych przez fundusze skandynawskie, norweskie, duńskie, które kupowały całe bloki, nie mieszkania, tylko całe bloki w Warszawie.
Na pniu wszystko, co
dokładnie, co nie pozostaje obojętne dla cen oferowanych dla nas, tak, dla klientów.
No i to jest ważna konkurencja także dla państwa, które w ramach Polskiego Ładu chce wspierać budownictwo mieszkaniowe, proponując gwarantowane kredyty.
Dokładnie tak. Także oczywiście zobaczymy, jak ten instrument zadziała, bo teraz możemy mówić, jak powinien zadziałać, a jak zadziała, to oczywiście będzie mądrzy.
Chodzi o to, że jeśli chcemy zaciągnąć kredyt na mieszkanie i to 20% tego wkładu własnego, to będzie gwarantowane przez państwo, nie więcej niż...
To znaczy w ogóle jest mowa o tym, w ramach Polskiego Ładu, żeby konsumenci mogli bez wkładów móc zaciągnąć tenże kredyt.
Tak, jeśli mają pokrycia, nie mają środków, to wtedy jest gwarancja państwa.
Jest pewna bariera, biorąc pod uwagę oczywiście ten niesamowity wzrost cen mieszkań. 20% też jest tutaj, może stanowić znaczącą barierę wejścia w ogóle jako klient do banku, żeby taki kredyt otrzymać.
No i tutaj taka gwarancja będzie. Wszystko zależy od cen mieszkań.
No, oczywiście, że tak.
Tutaj mogą być rzeczywiście bardzo, bardzo...
Rynek mieszkaniowy w chwili obecnej, w ogóle rynek nieruchomości jest bardzo niestabilny w tej chwili. Znaczy niestabilnym. Wykazuje trend jedyny w jedynym kierunku, czyli rosnący.
I tutaj... No, ale musimy wziąć pod uwagę, że jak szacują eksperci, około 3 milionów mieszkań brakuje w Polsce.
Dokładnie. No tutaj trzeba wziąć też pod uwagę oczywiście samo oprocentowanie w lokat i innych alternatywnych instrumentów oszczędzania. No, niestety posiadacze tychże lokat zniechęceni wysokością oprocentowania, jakie banki oferowały, ale także tą pogłoską, która w tym roku z ust bankowców padała, czyli prawdopodobieństwa wprowadzenia ujemnego oprocentowania, czy też w ogóle opłat od lokat, po prostu zachęciła posiadaczy kapitałów do wyciągania.
Gotówka poszła na mieszkania, nie na konta.
Gdzie indziej można ulokować w tak sposób, w względnie bezpieczny sposób, tak jak nie rynek mieszkaniowy. To też oczywiście spowodowało wzrost popytu na te mieszkania, a podaż tak szybko nie nadąża na rynku mieszkaniowym z oczywistych względów.
Wracając do kwestii podatkowych, na co jeszcze by pan zwrócił uwagę?
Znaczy, zwróćmy też uwagę może na takie trochę specjalistyczne części w podatku dochodowego do osób prawnych, a mianowicie tak zwany minimalny podatek, który zamysł miał być skierowany do przedsiębiorstw, które korzystając z optymalizacji podatkowej nie wykazywały w ogóle dochodu. Ewentualnie wykazały stratę i nie płaciły tego podatku. Ustawodawca uchwalił takie rozwiązanie, jakim jest minimalny podatek, kosztowy podatek, przychodowy podatek. Są różne nazwy, które będą...
Czyli żeby nie było fikcji, państwo przyjęło, że jakaś kwota będzie określona.
Państwo przyjęło takie założenie. Okej, podatniku, chcesz optymalizować, wykazując stratę, ewentualnie nie wykazując dochodu? Rób to, ale i tak zapłacisz od przychodu. Nie od dochodu, bo takowego nie będzie, tylko od przychodu zapłacisz. Znaczy tam podstawa podatkowa będzie trochę inaczej kalkulowana, ale można powiedzieć, że to będzie podatek od przychodu i wtedy to ma zachęcić podatników do jednak do ograniczenia tejże optymalizacji. Tylko chciałbym...
Żeby nie wchodzili za bardzo w koszty, żeby nie zerowali bilansu, znaczy, tylko tak jednak
żeby
generowali
nie przesuwali
podatki na potrzeby
kosztów,
rozwoju
przychodów pomiędzy państwami, a nie i zechcieli wykazywać tenże dochód w Polsce.
Czyli sporo zwolnień, ale sporo też obostrzeń, które mają ograniczyć manipulacje
tak,
podatkowe.
Tak, tak. Tutaj oczywiście też warto wspomnieć o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wprowadzanych zmian dotyczących zachęcenia podatników do powrotu. Tu też jest sporo instrumentów wprowadzonych.
Czyli wyemigrowali, żeby wrócili z gotówką.
Żeby wrócili tutaj do nas ze swoją rezydencją podatkową, żeby jednak zechcieli tutaj swoje dochody opodatkować. Też jest to stały problem, z którym ustawodawca od kilku lat próbuje coś zrobić, żeby w jakiś sposób zachęcić podatników do powrotu.
Bardzo często sam pan pewnie czytał takie informacje, że jak tylko jakieś zmiany podatkowe są w naszym kraju zapowiadane, to zaraz sugeruje się, że powinniśmy się przenieść. Dokładnie. Do Czech, na Litwę, Estonii.
Jest to popularne kierunki, tak? Litwa, Czechy, Słowacja. Oczywiście należy mieć na uwadze, możemy być posądzeni o pozorność tychże działań, także oczywiście tutaj nie zachęcam do takich kierunków emigracji, bardzo często sztucznej emigracji.
Ale będą także zachęty, żeby jednak pozostać.
Z powrotem, tak,
żeby jednak wrócić.
Czy te zmiany przyczynią się do powrotów? Jak zwykle czas pokaże.
Także,
tak samo, jeśli pozwoli pan redaktor skończy, tak samo jeżeli chodzi o te ulgi podatkowe. Ja badając w zakres stosowania ulg podatkowych w Polsce, niestety śmiem twierdzić, że ustawodawca Ministerstwa Finansów nie do końca bada te ulgi i skuteczność czy efektywność ich wykorzystania. I teraz nie dokonując tego, wprowadzając nowe ulgi, śmiem przypuszczać, że być może te ulgi... czas pokaże, czy będą rzeczywiście...
Nie będą zbyt efektywne.
Czy podatnicy się skuszą na te rozwiązania, oczywiście czas pokaże.
Zobaczymy, jakie będą reakcje. W każdym razie można by podsumować nasze spotkanie, że zmiana wchodząca od 1 stycznia 2022 roku w kwestiach podatkowych będzie ogromna.
Będzie ogromna. Będzie naprawdę ogromna, będzie rewolucyjna i tak naprawdę w księgowi czy doradcy podatkowi śmieją się, będą mieli dużo
sami pracownicy urzędów skarbowych też musieli się
jest
mocno
taki
uczyć.
Tak, dowcip krążący, mianowicie kto najbardziej skorzysta na zmianę, jaka grupa społeczna najbardziej skorzysta na Polskim Ładzie? Księgowi. Także tutaj rzeczywiście jest tych zmian...
Chociaż połowicznie, bo z drugiej strony poza zwiększeniem ich dochodów będzie także więcej
oczywiście,
pracy.
Oczywiście, faktem, że widać świadomość podatników, tak? Ponieważ widać ich duże zainteresowanie i ogrom telefonów, ogrom pytań, które są kierowane właśnie do różnego rodzaju osób, które zajmują się kwestiami podatkowymi, księgowymi, właśnie po to, żeby w jakiś sposób móc się dostosować do tych zmian, bo te decyzje, jak pan redaktor słusznie powiedział, trzeba podejmować już w tej chwili.
Jeśli chodzi jednak o podatników takich indywidualnych, to trzeba powiedzieć, że de facto będziemy mieli cały 2022 na to, żeby się dokładnie nauczyć, chociaż tak nie do końca, bo wiele decyzji finansowych trzeba będzie w trakcie tego roku podjąć, żeby móc z pewnych ulg, z pewnych zwolnień skorzystać.
Tak jak już wspomniałem, musimy pamiętać o tym, że żeby móc skorzystać z jakiejś ulgi, my musimy faktycznie ponieść ten wydatek w roku 2022. Bardzo często właśnie słyszy się ten problem podatników, którzy wypełniając swoje zeznanie roczne patrzy, jest taka ulga, to ja może ją wpiszę. Nie, już nie można wpisać w momencie wypełnienia zeznania podatkowego za poprzedni rok.
Rachunki, wypełniasz zeznanie podatkowe i możesz wtedy te rachunki uwzględnić.
Musimy pamiętać o tym, że jeżeli chcemy z danej ulgi skorzystać, pierw musimy oczywiście zobaczyć, jakie są zasady korzystania z tejże ulgi i musimy podjąć tę decyzję w trakcie roku podatkowego, za który chcemy się rozliczyć i wykorzystać tą daną ulgę podatkową.
I musimy te koszty ponieść faktycznie, czy wystarczy sama faktura?
Faktycznie musimy te wydatki ponieść.
Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję.
Będziemy przybliżali te zmiany podatkowe, bo będą one ogromne i każdy z nas będzie musiał poznać te najważniejsze zasady, żeby podjąć właściwe decyzje podatkowe, żeby na końcu się nie okazało, że mimo zwolnień, mimo ulg, mimo podniesienia progów podatkowych, żebyśmy nie zapłacili więcej.
Dokładnie. Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Rzeczywiście to systemowe wypełnianie zeznań podatkowych przez organa podatkowe jest wygodnym rozwiązaniem, ale to trochę w pewnym sensie powoduje, że stajemy się leniwi. Myślimy tylko, zaakceptujemy i nic nie musimy robić. Pamiętajmy, że bądźmy świadomymi podatnikami, korzystajmy z rozwiązań, z których organ podatkowy, urząd skarbowy nie zachęci nas, zgadza się. My musimy sami wiedzieć o tych rozwiązaniach i sami musimy zdecydować, żeby z danego rozwiązania móc skorzystać.
To radzi nam świadomy podatnik, nasz dzisiejszy gość, dr Adam Wyszkowski z Uniwersytetu w Białymstoku, a wcześniej rozmawialiśmy z profesorem Henrykiem Wnorowskim, również z tejże uczelni. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.